Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ministerstwo Pracy chce zakazać zatrudniania obywateli państw trzecich na podstawie umów cywilnoprawnych. O tym alarmuje Puls.hr.pl. Projektem jeszcze w tym roku ma się zająć rząd. Dokument zakłada, że pozwolenie na pracę będą mogli uzyskać tylko ci obcokrajowcy, którzy mają umowę o pracę. Jakie skutki to spowoduje, jeśli taki przepis jednak przejdzie i wejdzie w życie?
Och, wielorakie skutki.
Zbigniew Jarecki.
Nasze życie składa się z wielu elementów. Jednym z tych elementów to jest taka swobodna działalność gospodarcza i w niektórych dziedzinach życia to jest po prostu niezbędne, żeby w ten sposób podchodzić. Jedną z takich dziedzin to jest właśnie ta opieka, te firmy, które działają w ramach opieki.
I te nasze senioralne i małych dzieci też.
I tutaj to się kłóci z tym, a tam że takie elementy, które zabronią na przykład naszej polskiej firmy zatrudniać cudzoziemców, a którzy będą w ramach tej firmy wysyłani na zachód, no przeczy to wszelkiej swobodzie gospodarczej. Trzeba się nad tym zastanowić mocno.
Michał Górski.
Myślę, że z jednym z powodów też, o którym się może głośno nie mówi, wprowadzenie takiej decyzji, że ci obcokrajowcy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę, to jest też kwestia składek na przykład ZUS-owskich, tak? Duża dziura budżetowa ZUS-u powoduje, że staramy się ją uzupełnić w różne możliwe sposoby. Jednym z tych sposobów pewnie jest to zmuszenie pracodawców do tego, żeby obcokrajowców zatrudniać na umowę o pracę, ale to się kłóci, tak jak poprzednik mój powiedział, z tą wolnością gospodarczą i tutaj ja byłbym bardzo ostrożny w wprowadzeniu tego typu rozwiązań, tym bardziej, że my coraz mniej nas jest, coraz więcej potrzebujemy osób do pracy. Firmy zgłaszają nam coraz większe braki pracownicze, nie mają jak ich uzupełnić, a my nie mamy takiej uczciwej, porządnej polityki migracyjnej. Tak, my nie wiemy, kogo mamy przyjąć, dlaczego, na jakich zasadach, to wszystko jest taka trochę wolna amerykanka. W związku z tym trzeba podejść do tego strategicznie. Wpierw opracować zasady czy politykę migracyjną Polski, a później do tego wszystkie akty wykonawcze, a nie zaczynać od aktów wykonawczych drobnego rzędu, że tak powiem, nie wiedząc tak naprawdę o co nam wszystkim chodzi.
Marek Krzykowski.
My jako przedsiębiorcy mamy nakładane coraz więcej kagańców i uważam, że ten projekt tej ustawy jest takim kolejnym kagańcem, który nas będzie ograniczał. Weźmy pod uwagę nie to, co było do tej pory, ale to, co nas czeka. W tej chwili w Polsce jest około 23 zawodów, gdzie brakuje po prostu ludzi. I tutaj jak gdyby to wprowadzenie tego typu regulacji jeszcze pogorszy tę sytuację. I myślę, że brakuje takich analiz, tylko ja już nie chcę mówić o wolnej wigilii, nie chcę mówić o ustawie, która ma regulować, co robić z psami i z kotami, ale cały szereg się pojawia takich właśnie dziwnych rzeczy, które właśnie głównie nam przeszkadzają, przedsiębiorcom. My musimy być bardzo elastyczni. Nasi klienci wymagają od nas naprawdę pracy wieczorami, w nocy. Jak mówimy o opiece, to nie jest kwestia 8 godzin od 8 do 16, tak samo czy dzieci. Ludzie wyjeżdżają, zostawiają starsze osoby. Potrzeba tam opieki. To rozwiązanie, które do tej pory sprawdziło się. I w tej chwili wprowadzenie tego typu regulacji będzie bardzo szkodliwe dla społeczeństwa.
Proszę pamiętać, że te firmy dzisiaj funkcjonują na zasadach takich, że między innymi ten rynek dostaw jest taki skonstruowany, że firmy nie robią zapasów, bo zapasy kosztują. I niejednokrotnie trzeba albo przyspieszyć, czy spowolnić i dostarczać na godzinę odpowiednią do któregoś tam kraju. Tak jest. I tam muszą być elastyczne podejście do tego tematu. Także to bardzo ostrożnie bym do tego podchodził.
Skutkiem może być, że nagle zabraknie opiekunów osób starszych, choćby tych, którzy dzisiaj się takimi starszymi osobami opiekują. Nagle wchodzi ustawa i koniec. Po prostu nie zatrudniamy tych ludzi, bo to jest nieopłacalne.
Tak, no, ten problem będzie się pogłębiał pewnie, jak tu poprzednicy powiedzieli, się z tym oczywiście zgadzam. I myślę, że rozwiązania powinny być poddane opinii publicznej, czyli powinniśmy my przedsiębiorcy móc dyskutować na ten temat i dopiero po dużym namyśle wprowadzać tego typu zmiany, a nie ad hoc wrzucać na koniec roku takie pomysły.
No, zresztą zapis prawdopodobnie miał porządkować sytuację prawno-zawodową cudzoziemców. Z jednej strony chronić ich przed wyzyskiem, a z drugiej strony miał też dawać równy dostęp do pracy zarówno cudzoziemcom, jak i Polakom, żeby cudzoziemcy nie zabierali pracy Polakom. Ale prawda jest taka, że cudzoziemcy są zatrudniani i właściwie oni się zgłaszają do pracy, której dzisiaj Polacy nie chcą,
nie chcą
wykonywać.
To jest ten element, to jest ta o którym mówimy, ten akurat, to jest ta dobyłowa opieka i tak dalej. Nie ma dużo chętnych do pracy i trzeba koniecznie, to jest wymóg, żeby elastycznie do tego podchodzić.
Ale ja zaznaczyłem, że jak było bezrobocie 20%, to mogliśmy się martwić o to, czy będzie praca dla Polaków, tak? Mhm. Na dzień dzisiejszy właściwie można ogłaszać się nie wiadomo ile i nie ma ludzi do pracy. Mało tego, jeżeli pojawiają się pracownicy zagraniczni, nie wiadomo, czy oni będą tutaj miesiąc, czy będą 3 miesiące, czy rok, czy zostają na stałe. I tutaj umowa o pracę w tym momencie właściwie obowiązuje tylko i wyłącznie pracodawcę, a nie tego pracownika zagranicznego.
No i to spowoduje, musimy pamiętać o tym, że to spowoduje takie zjawisko, jak nie będzie stać większości tych, którzy potrzebują tej opieki, żeby to zapłacić. No, bogaty tylko będzie na to stać, żeby jeśli byśmy to wprowadzili.
No właśnie, bo tutaj też dochodzi koszty, do tego taka koszty, sytuacja, że zwykły Iksiński chce zatrudnić panią, no nie wiem, czy z Ukrainy, czy z Białorusi do opieki nad niedołężną babcią. I co, mają zatrudniać na stałe? No jak to ma wyglądać?
No właśnie, to jest bariera.
Więc to będzie bardzo trudne do wykonania.
Koszty duże.
No i przy okazji kłania się pytanie, czy my mamy w ogóle jakąkolwiek politykę senioralną. Bo dużo się mówiło o srebrnej gospodarce, ale czy my ją w ogóle mamy? Czy dyskutujemy już od paru lat na ten temat, ale tutaj potrzebne są jakieś działania, bo nasze społeczeństwo się starzeje, pracowników mamy coraz mniej, a potrzeby osób starszych będą rosły.
Coś tam się dzieje, ale to jest tak, jak tutaj kolega powiedział, no nie ma tej polityki, tak? Polityki migracyjnej nie ma. No. I to jest ten element, który pod adresem rządu trzeba mówić, że trzeba się zająć tymi tematami.
No tak, ale jak weźmiemy właśnie gdyby specyfikę problemów, to największy w tej chwili jest właśnie z seniorami. Czyli nie zaczynajmy od pracowników, tylko zacznijmy od właśnie tej srebrnej gospodarki, od opieki nad osobami starszymi, niedołężnymi, niesprawnymi, nad małymi dziećmi. Jeżeli to rozwiążemy, to na to możemy nakładać inne regulacje, a nie zaczynać od końca, jak gdyby.
No to jeszcze w polityce migracyjnej, której nie mamy, a staramy się ją w jakiś sposób zorganizować, czego w niej brakuje, co powinno się znaleźć, żeby ułatwiło życie i pracodawcom, no i tym pracownikom z zagranicy, którzy tutaj przyjeżdżają, bo oni na razie przyjeżdżają i czeka ich tutaj pewna niewiadoma.
No trzeba przede wszystkim wzorem krajów zachodnich wprowadzić listy, co nam potrzeba, w jakich zawodach, żeby to też nie chodziło z kolei do paradoksów takich, że magister inżynier czy lekarz na przykład z Ukrainy przyjeżdża, notyfikacji nie ma, te utrudnienia dyplomowe i z wykształceniem wyższym gdzieś tam na zmywaku czy jako sprzątaczka.
Czy sprząta w
krwurze. Wiele takich elementów się na to składa, na tą politykę, nie?
Są utrudnienia właśnie z nostryfikacją uprawnień wszelkich. Tutaj osobiście miałem kontakt z dwoma paniami z Ukrainy. Jedna była inżynierem spawalnikiem, druga pani była wykwalifikowaną pomocnicą ze służby zdrowia, w obszarze służby zdrowia. Ja ich namawiałem, żeby spróbowały złożyć dokumenty w tych swoich obszarach, które są wykształcone zawodowo. No, uważały już one same, że za dużo jest kłopotów. Zatrudnione są w firmie, która wykonuje prace zielone, czyli przycinanie gałęzi, sprzątanie, tego typu rzeczy. Więc marnuje się potężny potencjał, a u nas brak tych ludzi na rynku pracy. ona z pielęgniarką, tak, była ta druga pani, więc mam przeolbrzymie problemy w tym obszarze. Czyli tutaj brak tej poliki, brak zachęt dla tego typu osób, żeby się ujawniły, żeby chciały pracować w swoim zawodzie, żeby im pomóc w uzyskaniu tej nostryfikacji ich dyplomów, powoduje, że my tracimy te ludzi z tego obszaru i one trafiają w takie obszary, tak jakbyśmy kiedyś jeździli do Niemiec, inżynierowie tam czegoś pracując, prawda, nie wiem.
Na różnych zlemywakach, czy jako... tak,
na jakichś tak, tam pracach pomocniczych, tak? To szkodą dla gospodarki, dla tych osób.
Mhm. Nasze urzędy są przygotowane jakby tylko i wyłącznie pod Polaków. To, co się dzieje w tej chwili z pracownikami z zagranicy, to jest dla nich zawsze jakiś niespotykany przypadek. Ja będę się powoływał na swoje doświadczenia amerykańskie, że gdziekolwiek się pojawiłem, aczkolwiek nie byłem bezrobotny, my ich jeździmy jako kto inny, ale zawsze było, jak mogę ci pomóc, tak? A w jakim języku mówisz? A czy ileś pytań i chęć pomocy? Tutaj tak, ma być złożony taki czy inny dokument. Wiele tych osób nie potrafi takich dokumentów złożyć, nie wie jak tego, czy w urzędach pracy, czy w innych urzędach, brakuje ludzi, którzy byliby takimi przygotowani opiekunami takich ludzi. Powiedzieliby, sprawdziliby kwalifikacje, sprawdzili co potrzeba, skontaktowali z odpowiednimi pracodawcami i tutaj to co mówimy, tak? Jeżeli w tej chwili, tak jak powiedziałem, nie ma osób chętnych do pracy na ogłoszenia, to może właśnie tego typu pracownicy by się zgłaszali i chętnie byśmy ich zatrudnili.
No więc tak, to tutaj wszystko trzeba przeorganizować i chyba zmienić naszą mentalność, bo nam się wydaje, że petent powinien wiedzieć i sam sobie da radę, a prawda jest taka, że w naszych rodzimych urzędach to nie tylko zagraniczny petent się gubi, ale w ogóle rodzimy Polak się pogubi. Jak już ma znaleźć jakiś odpowiedni druk i jeszcze mu nie powiedzą, gdzie ten druk należy znaleźć, a on się znajduje 10 korytarzy dalej na przykład i potem trzeba z powrotem znaleźć drogę powrotną i trafić do pani przy odpowiednim okienku. A ja się też tak zastanawiam, czy jednak w naszym kraju nadal dużo do powiedzenia nie mają korporacje zawodowe, które też często utrudniają obcokrajowcom dostęp do pracy, utrudniają właśnie nostryfikację, piętrzą te problemy, że tym zagraniczniakom potem się tak naprawdę nie chce przystępować do pewnych egzaminów, no bo to jest tak czasochłonne i no właśnie... Trudne do przejścia.
No, ale to rola państwa, to jest ta, jak to mówimy, no, polityka imigracyjna, bo to trzeba. Cały obszar wielu działań.
Wyraźnie zapisać takie, jakie są potrzeby i obowiązki w tym zakresie, jak chcemy wyjść z tego problemu, czy rozwiązać ten problem. Tego nie mamy, nie mamy tych przesądzeń strategicznych, a czym mocno ubolewam cały czas. A te ograniczenia zawodowe czy korporacyjne, to szczególnie w służbie zdrowia jednak widać, tak? Bo oni tam się ciągle dopominają, że tam trzeba przejść staż, trzeba mieć roczną praktykę w Polsce, żeby uzyskać jakiś tam dyplom i tak dalej, co jest utrudnianiem podjęcia pracy zawodowej przez tych ludzi. W związku z tym oni nie podejmują tej pracy, a my na tym tracimy, tak? No a korporacja zawodowa, czy oni sobie mogą tam później strajkować i wymagać wysokich wynagrodzeń, czy dodatków różnych.
Twierdząc, tak, że jest ich za mało i pracują ponad siły.
Ale wracamy do priorytetów. Co jest w tej chwili priorytetem, tak? Po pierwsze, imigrantów potrzebujemy. Po drugie, oni tak się pojawią, więc przed tym nie uciekniemy. I uważam, że tak jak myśmy o tym projekcie ustawy regulującej, powiedzmy, tę umowę o pracę, tak uważam, że trzeba się zająć czymś innym, tak? Trzeba po prostu usiąść, najlepiej z pracodawcami, bo no, generalnie to my ich potrzebujemy. To my wiemy, w jaki sposób powinno się ich zatrudniać i gdyby ten dialog otworzyć, a nie zaskakiwać nas tym, że się dowiadujemy z jakichś medialnych źródeł.
My byśmy im pomogli.
Pomoglibyśmy.
Tak, bo nam zależy na nich. Tak.
A tym bardziej, że czeka nas przecież musimy zrobić duży krok, jeżeli chodzi o inwestycje. Inwestycje w ostatnich latach, patrząc na te 7-8 lat, z 20 paru procent udziału w PKB padły do 16. No, czeka nas duży wysiłek, jeśli mam nadzieję, że unijne pieniądze tutaj spowodują, że to przyspieszymy, ale inwestycje, jeszcze raz inwestycje nam potrzeba, bo to jest napędzanie rozwoju przez wypłaty i przez rynek tylko pieniężny, to nie spowoduje i przez sprzedaż i zakup.
Żadnej wartości dodanej nie będzie.
Dokładnie tak. No trzeba, no i jest w nowoczesne technologie, tym bardziej jeszcze. I tu jest nakłady na naukę nam potrzebne duże. No, przykład podam, że IPN 2 czy 3 razy więcej pieniędzy dostaje niż Polska Akademia Nauk na przykład. Nam trzeba napędzać te naukowe. Teraz mamy zarzut na przykład, że niemieckie firmy w tej, na Bałtyku, które te no, wiatraki będziemy robić i tak dalej, mają nowoczesną technologię i niemieckie systemy będziemy montowali. No bo zostaliśmy z tyłu, no zamiast no, wzbogacać naukę, żeby ten know-how coraz bardziej polepszać. I nie mamy tego i to się mści, takie odkładanie na bok, niedofinansowanie nauki, to wychodzi dzisiaj. I naukowcy uciekają w świat, tam gdzie mogą kariery robić. Nie?
Ale wracając do imigrantów, właśnie wielu z tych imigrantów naprawdę ma świetne wykształcenie i można te kwalifikacje wykorzystać nawet chociażby, jak tu mówimy, przy tych inwestycjach czy wnoszeniu nowych technologii. Amerykańskie doświadczenia pokazują, że gdziekolwiek znajdą, jak to mówią, świetny umysł, to bardzo szybko trafia albo do Stanów, albo w odpowiednie organizacje. U nas tego nie ma. I to, co mówimy o tym blokowaniu, to też jest tak, że właściwie każdy, kto jest obcy, to powinien być gdzieś daleko, nisko i niewykorzystany.
No tak, a Amerykanie, jak pan prezes powiedział, rzeczywiście są świetni w prywatyzacji wszystkiego i umysłów zdolnych również, a my te umysły, nawet jeśli wychowamy je u siebie, to jakoś tak wypuszczamy
tracimy,
w świat.
Tracimy je.
I nie martwimy się o nich za bardzo, a to jest potencjał, który wypuszczamy z naszego kraju. Michał Górski, Zbigniew Jarecki, Marek Krzykowski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Radio Gdańsk. Jedźmy razem.
Remonty, awarie, wypadki i pogodowe zawieruchy.
Jesteśmy na drogach tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
Dzwońcie, piszcie i zgłaszajcie utrudnienia do autopilota Radia Gdańsk.
603 06 06 06.
Razem bezpiecznie do celu.
Reklama.
Myślisz o zakupie samochodu? Sprawdź Automarket przy ulicy Zawodników 1, gdzie znajdziesz auta nowe i używane różnych marek. Spotkaj się z naszym doradcą, który pomoże Ci w wyborze auta i w załatwieniu wszystkich formalności. Automarket. Gdańsk, ulica Zawodników 1.
Halo, tu Twoja Macica.
Moja co?
Skup się. Mamy 28 dni, żeby Cię przygotować.
Ale do czego?
Jak to do czego? Do okresu. Od 8 grudnia w Teatrze Miniatura spektakl o dojrzewaniu.
28 dni z życia dziewczyny.
Ale nie tylko dla dziewczyn.
Dofinansowano ze środków KPO dla kultury. Patronat medialny. Polskie Radio Dzieciom, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl.
8 reniferów ciągnęło sanie, jeden się zasapał, ile ich zostanie? 7 reniferów ciągnęło sanie, drugi się zasapał, ile ich zostanie? 6 reniferów ciągnęło sanie, trzeci się zasapał, ile ich zostanie?
Za ciężkie sanie? Cóż poradzić, skoro teraz w Designer Outlet można kupić tonę markowych prezentów do 70% taniej. Zapraszamy do Designer Outlet. Gdańsk Szadułki, Przywicka 8. W tym tygodniu także w niedzielę.
Słyszysz? To mObywatel. Dlaczego mObywatel ma łatwiej? O, na przykład tak szybko okazuje mDowód w telefonie. Twoja kolej. Pobierz aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
Reklama. Ludzie i pieniądze.
Jeszcze głos od słuchaczy. Dzień dobry, zatrudniamy jako firma produkcyjna setki obcokrajowców, w tym także z Kolumbii, Indonezji. Ci pracownicy na umowy zlecenie mają również odprowadzane pełne składki ZUS. Różnica jest minimalna w ich wysokości w porównaniu z umowami o pracę. To żaden argument, szczególnie gdy ci pracownicy nie przyjeżdżają, by mieć urlopy czy wypracowywać emeryturę. Nie planują się u nas osiedlać. Umowy o pracę kłócą się z tym ich założeniem. Może warto zbadać potrzeby tych pracowników, bo pewnym jest, że zarobią mniej kosztem ekwiwalentów urlopowych, napisała pani Magdalena. I kolejny głos również od pani Magdaleny. Dochodzą ograniczenia godzin pracy i możliwych nadgodzin, a ci zagraniczni pracownicy tak naprawdę niekoniecznie chcą po 8 godzinach wracać do pustych domów, bo oni przyjechali tutaj po
tak
pracę
jest,
i po zarobek. Dokładnie, więc no to są ważne głosy w naszej dyskusji, głosy od przedsiębiorców. Za chwilę porozmawiamy o planach pracodawców na przyszły rok. 47% planuje podwyżki płac, 28% chce otworzyć nowe rekrutacje. To wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad we współpracy z GFK. Natomiast w innym badaniu Manpower Group, z innego badania wynika, że ponad 1/3 pracodawców, tutaj prawie 1/3 chce zatrudniać, a z tamtego badania wynika, że ponad 1/3 chce zatrudniać. Jak to będzie wyglądało, o tych planach porozmawiamy już za moment. A w studio goście, przypomnę, Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction i głos jeszcze, a właściwie pytanie od słuchacza. Czy jest prawdą, czy fake newsem, że Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu Ukraińców i Białorusinów, którzy przyjechali tu po wybuchu wojny, o zwolnieniu z podatku PIT? Ile w tym prawdy? Zero w tym prawdy, proszę nie wierzyć w fake newsy. Nie ma w ogóle takiej uchwały, żadnej nie ma i nie było. Także proszę weryfikować, nie czytać w jednym źródle, jeśli coś wzbudza z różnych informacji, nie tylko tych gospodarczych, politycznych, ekonomicznych, państwa wątpliwości. Macie wszyscy dostęp do internetu. Macie bardzo dużo źródeł różnych informacji. Po prostu przeczytajcie 15 informacji na jeden temat i wybierzcie średnią arytmetyczną z tego. Na pewno będą argumenty, które do państwa trafią i wyjaśnią, jak jest. Ale my tutaj wyjaśniamy, że to akurat jest fake news, to jest nieprawda. A teraz do tematu. Plany pracodawców na przyszły rok. 47% planuje podwyżki płac, 28% chce otworzyć nowe rekrutacje. Dla zmian w płacach wyraźnym czynnikiem wpływającym na decyzję pozostaje podniesienie płacy minimalnej, choć w porównaniu do poprzedniego roku firmy rzadziej motywują podwyżki wyłącznie tym czynnikiem. Chodzi o podwyżki w przyszłym roku. Takie wnioski przynosi 50. edycja badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z GFK. No i pytanie do panów. Wszyscy panowie przedsiębiorców reprezentujecie. To można powiedzieć, że to jest taki optymizm umiarkowany, że jednak nie głównie zwolnienia, nie obniżki płac, nie oszczędności, ale jednak 47% i podwyżki płac, 28% nowe rekrutacje, a w badaniu, o którym mówiłam przed przerwą, Manpower Group, ponad 30% polskich przedsiębiorców planuje w przyszłym roku rekrutację. Jak jest? Jak jest z...
Powiedziałbym, że w izbie z tych rozmów, które prowadzimy, wynika, że jest lekki optymizm rzeczywiście na przyszły rok, ale lekki, powiadam. Natomiast oczywiście ten optymizm powinien być oparty o jakieś fakty i dokumenty. I tutaj, jeżeli chcemy zwiększać zatrudnienie, no to znowu poprzedni nasz temat dyskusji, skąd wziąć tych pracowników, tak, skoro ich nie ma, jak z polityką migracyjną. Także tutaj chcemy zatrudniać więcej osób, ale rynek pracy jest słaby i można powiedzieć, że dzisiaj jest rynek pracownika, on dyktuje warunki. On przechodzi z firmy do firmy, nawet przecież było porozumienie między przedsiębiorcami gdzieś tam w Polsce, którzy zobowiązali się, że nie będą zatrudniać pracowników z konkurencji, co według mnie jest niezgodne z prawem.
Taka zmowa.
Jest kilka przesłanek, które wskazują na taki optymizm. Ja się posiłkuję najbliższym naszym otoczeniem. Na przykład był taki moment, już jest chyba poza tym dołkiem, firma przemysł drewny meblowy. Po prostu spowolnienie, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, spowodowało, że te, które zaopatrują, potem meblują, że to mieszkania, te firmy miały dołek. W tej chwili już jest lekki optymizm, ponieważ te mury deweloperzy zaczynają budować, mury rosną, także i przyjdzie na nich kolej. Optymizm, jeśli chodzi o taki czynnik jak energia. No, generalnie te ceny energii na rynkach światowych spada. Mam nadzieję, że też na to liczą, że ten trend się utrzyma i to, co myśmy te wskaźniki w Polsce poprzyjmowali, one w tej chwili są coraz niższe i również to jest takie kilka tutaj elementów na to wchodzi, że ten optymizm się tutaj pojawia.
Nie ma chyba większych optymistów jak przedsiębiorcy, tak? Nawet jak jest bardzo źle, to przedsiębiorcy są zawsze nastawieni optymistycznie i szukają realnych rozwiązań, aby ten swój przedsiębiorczy duch rozwijać. I jednym z takich elementów zawsze będzie podwyższanie płac. No nie ukrywajmy, szczególnie w takim okresie jak teraz, kiedy jest ten rynek pracownika i pracownicy wybierają, często przychodzą, mówią, że no, mają fajną ofertę pracy od innego pracodawcy. No i co wtedy można zrobić? No, cały szereg zachęt, ale głównie podstawowa to jest podwyżka, tak? W związku z tym często właśnie to jest jak gdyby wymuszone. Poza tym przedsiębiorcy wiedzą, że aby pracownicy byli efektywni, to muszą być co roku dobrze wynagradzani. Jest inflacja, jest potrzeba wyższych pieniędzy, żeby te realne zarobki były na określonym poziomie. W związku z tym, jeżeli mówimy o około 50%, to i tak uważam jest mało, bo więcej na pewno da te podwyżki. Nawet ci, którzy w tej chwili nie deklarują, to zostaną do tego przymuszeni.
No właśnie, i tutaj też dane są dotyczące tych podwyżek płac. 17% pracodawców wskazuje na podwyżki płac w przyszłym roku. Cały czas mówimy o przyszłym roku w granicach od 2 do 4%. 31% pracodawców zamierza przyznać podwyżki w przedziale od 4 do 7%, a jedynie 7% firm zamierza przyznać podwyżki przekraczające 10%. Natomiast 20% pracodawców deklaruje o podwyżkach w przedziale od 7 do 10%. Czyli one nie są jakieś takie wielkie, ale no, zawsze do przodu.
Ale to inflacja powoduje, bo ona spadła i utrzymuje się na tym jakim tam poziomie, chociaż należałoby oczekiwać, że ten ruch Rada Polityki Pieniężnej już powinna zrobić, obniżyć. Niestety na razie tego.
Ale to nie jest tak, że przedsiębiorca ma worek pieniędzy i z tego worka może dać nie wiadomo ile, tak? Wiadomo, że to są określone zlecenia, zamówienia, określone warunki rynkowe, gdzie po prostu pewnych się nie przeskoczy rzeczy. I można przez jakiś czas na przykład płacić więcej kosztem jak gdyby rozwoju firmy, ale przedsiębiorcy zawsze na pierwszym miejscu będą stawiali rozwój firmy, czyli nowe maszyny, nowe urządzenia, nowe technologie, do tego odpowiedni ludzie i to musi być jak gdyby współgrać ze sobą, bo jeżeli tego się nie zrobi, a się przepłaci, to firma po prostu z czasem upadnie. Mamy w Polsce takie przykłady. Tak, gdzie firmy po prostu płaciły tyle, że na dzień dzisiejszy są kompletnie bezkonkurencyjne, niekonkurencyjne i tracą miejsce, a ludzie tracą pracę. I wtedy jest wielka afera, że nawet za mniejsze pieniądze, także tutaj na przykład w większych firmach, gdzie są związki zawodowe, to potrzeba bardzo solidnego dialogu, aby to wyważyć, a w mniejszych firmach rozmowa z ludźmi, żeby oni też wiedzieli,
znali sytuację,
bo to na tym polega.
No a z drugiej strony coś trzeba jeszcze zrobić z zatorami płatniczymi, które no, często niestety firmy mają jakiś kontrakt, muszą odprowadzać podatki, a zapłaty za realizację tego kontraktu nie ma. Miesiąc, dwa, trzy, pół roku nieraz.
To dotyczy szczególnie mniejszych firm, małych i tych poddostawców, które w tym łańcuchu są. Się przekłada,
ale ostatni czas pokazał, ostatnie półrocze nawet duże firmy właśnie płacą później, wymyślają pewne rzeczy, by opóźnić płatności, a to w przypadku mniejszych firm jest po prostu tragedia.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, aby zatrzymać pracownika, potrzebna jest wysoka kultura pracy, tak? I atmosfera pracy. Znaczy, może o tym mało mówimy, ale pracownicy często zostają w firmie i nie wiem, szukają innych, dlatego że jest wysoka kultura, docenianie dobrych pracowników, atmosfera pracy, brak mobbingu i te rzeczy, które spowodują, że się chce iść do pracy, prawda? A nie wykorzystywanie pracownika w sposób tam bezczelny, ruganie i tak dalej, i tak dalej. Czyli o tym też trzeba pamiętać, że atmosfera pracy bardzo ważna.
Ale wrócił właśnie do tych regulacji, tak? Bo taki wymóg, na przykład, że ktoś ma pracować bez przerwy 8 godzin, czy tam z przerwą śniadaniową, cokolwiek innego, jest i wbrew woli pracowników, i wbrew woli pracodawców. Bo są momenty, kiedy trzeba pracować po 10 godzin na przykład, a są takie momenty, że po 6. Tak. Mało tego, ludzie mają poza urlopem inne potrzeby. Czasami trzeba zaopiekować się kimś, czasami trzeba załatwić pewne sprawy, które nie można. W związku z tym kwestia jak gdyby regulowanego czasu pracy. Może
czyli
nie do końca.
Pracy, tak,
żeby to, żeby w kodeksie były tego typu rzeczy
elastyczne,
żeby porozumienie między pracownikiem a pracodawcą było powyżej regulacji ustawowych.
No, jeden program, jedna audycja, a jak dużo problemów do rozwiązania. Cały czas, od lat te same, mam wrażenie.
Jest, jest to tak. to nas czeka, bo mówimy, to nas czeka w przyszłym roku. No, pamiętajcie, że 1 stycznia wchodzi w życie tak zwane raportowanie przez duże firmy, powyżej 250 osób. One tam było przesunięte o rok.
ESG.
TSG, tak. I teraz mniejsze firmy na razie odkładają to na bok, jakoś mniejsze zainteresowanie, ale proszę zwrócić uwagę i zapytać te firmy, które na przykład idą po kredyt do banku dzisiaj. Bank już wymaga, tam są dwa punkty takie, które bank już wymaga, co ty zrobiłeś w tym kierunku. I na temat te mniejsze firmy średnie myślą, że a to tam później sobie przejdzie, odłożę. Natomiast w łańcuchu dostaw te duże firmy już to uwzględniają. Jedne pytania, jeśli chodzi o zapytania co do kontraktów, co do umów, co do ogłaszanych, też już te elementy są zawarte. Dlatego my na przykład zrobiliśmy już pierwsze spotkanie na temat ESG, żeby przybliżyć pracodawcę.
Wyjaśnijcie ten skrót, tak?
Tak, o to tu chodzi, nie?
Ale wyjaśnijcie ten skrót.
No ten skrót już, mówiąc na polsku przetłumacząc, to chodzi o środowisko, o ludzi, o społeczeństwo i ład gospodarczy, tak mniej więcej to można ująć, ale to jest bardzo szeroki temat i na osobną audycję, że tak
i prawa człowieka też w to wchodzą.
Też, oczywiście, bo dlatego mówię ludzie, nie? Społeczeństwo.
Dokładnie. No to teraz trochę optymizmu dalej o gospodarce. Polska wśród 5 krajów z potencjałem na szybszy wzrost gospodarczy w przyszłym roku. Tak wynika z raportu banku City Handlowy. Obok naszego kraju wymieniono jeszcze Japonię, Szwajcarię, Australię i RPA. Według ekonomistów tego banku polska gospodarka może urosnąć na koniec przyszłego roku o 3,8% wobec 2,5%, jak się szacuje, że na koniec tego roku urośniemy. Czy mamy potencjał i czy przedsiębiorcy podzielają podobne wrażenie, podobny optymizm, że nasza gospodarka jest w stanie tego dokonać w przyszłym roku?
Myślę, że tak, że optymizm, ten poprzedni element dyskusji, że optymizm przedsiębiorców jest w miarę dobry, spowoduje, że uda się ten PKB, czy ten poziom uzyskać w przyszłym roku. Ja nawet myślę, że go przekroczymy lekko w górę. Co prawda jest dużo niewiadomych. Zewnętrzne otoczenie, czy otoczenie biznesu jest niebezpieczne, powiedziałbym. Czyli jednak Ukraina, wojna, jednak zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
No i niespodzianki takie jak Syria na przykład.
Niespodzianki typu Syria, tak. Coś się dzieje na świecie. W związku z tym tutaj to może być tak zwany czarny łabędź, tak, czyli to jest takie zjawisko nieprzewidziane zupełnie w gospodarce, które się nagle pojawi. Ale odpukajmy i miejmy nadzieję, że nic się takiego nie stanie i jeżeli będziemy spokojnie działać i według planów, które sobie na przyszły rok założyliśmy, to powinno być dobrze, a nawet lepiej niż sobie wyobrażamy dzisiaj.
Mam nadzieję, że Europa, że tak powiem, dojrzewa, żeby przejąć tutaj większą rolę, bo już to, co kolega tam wspomniał, jeśli chodzi o dojście do władzy nowego prezydenta w Stanach i jego zapowiedzi, co się będzie działo. Myślę, że to powoli dojrzewa i wczoraj czy przedwczoraj czytałem, na przykład była taka wspólna inicjatywa Francji i Niemiec, że wspólny czołg robimy. No ale się nie dogadują, bo ci chcą to, a ci chcą to. I to są te elementy, które wydaje mi się, że to premier Tusk to pokazuje. Trzeba brać, że tak powiem, przewodnictwo i inspirować do tych przedsięwzięć, bo ta Europa, przecież my eksportujemy w większości zdecydowana, a niemiecki rynek, to prognoza jest tam 0,4
i jakiś
tam się może
odbić.
Ale jak to powiedziałem, urzędowy optymist wśród tych naszych firm jest i to i myślę, jak dobrze spożytkujemy i KPO, bo to głównie do samorządów, do służby zdrowia idzie, ale to przedsiębiorcy będą przecież to budowali, to co samorządy będą robili i tak dalej. I to jest ten element taki optymistyczny.
My trochę mamy takiego sarkazmu w sobie w Polsce, że bardzo się cieszymy, jak jesteśmy najlepsi, nawet jak to jest 1%, tak? A ja uważam, że nam się będzie dobrze wiodło właśnie, jak będzie dobrze w Europie, bo nie ukrywajmy, ale większość przedsiębiorców działa w eksporcie. I ten eksport jest niesamowicie istotny. A żeby eksport był, to w innych krajach też musi być dobrze, żeby chcieli te towary czy usługi od nas przyjmować i za to płacić. Także, ale to, co mówimy, ja też widzę taki duży punkt pozytywny w sensie tej integracji europejskiej, że Europa też zrozumiała na przykład, że taki Trump może przynieść wiele niespodzianek i nie ma co liczyć na to, że wszystko będziemy robić z Ameryką.
Razem, tak.
Tylko tu razem możemy bardzo dużo zrobić. Mówiliśmy na poprzednich tych, jak nas Chiny wyprzedziły w wielu dziedzinach, jak brakuje nam pewnych komponentów do leków czy do innych działań w Europie. Także jest potencjał. Myślę, że jest potrzeba chwili i jest polski zapał, a polski zapał zawsze powodował, że byliśmy trochę przed innymi, obyśmy byli jak najwyżej.
A co do tego czołgu, o którym wspomniał pan prezes Jarecki, no to ja myślę, że będzie przyspieszenie, jak Trump będzie parł do tego, żeby wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO, no to wtedy naprawdę myślę, że będziemy mieli bardzo duże przyspieszenie.
Technologicznie Europa ma do nadrobienia, bo nam tutaj przecież świat ucieka. No i zarówno Chiny, Wschód, jak i Zachód, jak i Ameryka, zostaliśmy technologicznie, że tak powiem, zapóźniamy się. No, mamy co odrabiać.
Mamy przykład dobry, czyli samolot, prawda, wspólny europejski, który, Boeing tam się stacza, ma coraz więcej problemów, więc tutaj tę konkurencję na rynku światowym wygrywamy naszym Airbusem, więc to są te przykłady, które powinniśmy kontynuować, tak, dogadywać się nawet w tych czołgach czy w wielu innych miejscach, robić wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, nie bać się tej Europy i wtedy będziemy konkurencyjni na rynku światowym i wyprzedzimy wiele państw, może nawet Stany Zjednoczone, dlatego że no, tam ja im nie przewiduję świetlanej przeszłości. Myślę, że ta cywilizacja się trochę kończy niestety.
Tak, ale my nie powinniśmy takim pustym PR-em się jak gdyby zachwycać, bo my lubimy, jak wygramy Mistrzostwo Świata, w czym to jesteśmy najlepsi siatkarze. Tak? Jak nasz mały skako, to byśmy najlepsi skoczyli.
Pan uważa, że jestem siatkarzem? Grałem zawodowo, także...
No, dobrze, jesteśmy najlepsi na świecie w tym względzie, tak? Ale powinniśmy właśnie chodzić bardzo realnie po ziemi. Przedsiębiorcy to robią, tak? Patrzą, co się dzieje na wschodzie, co się dzieje na zachodzie i szukają swojego miejsca i ambitnie jak gdyby te przeszkody pokonują. I w ten sposób powinniśmy podejść, tak? A jest, co z tego wyjdzie? Na pewno z pracy zawsze wychodzi coś dobrego.
To zmieniamy jeszcze temat. Na chwilę minister finansów zgodził się, że przekieruje 1 mld zł na budownictwo społeczne w budżecie na przyszły rok. Poinformowała o tym wczoraj minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona dodała, że budżet na ten cel w przyszłym roku wyniesie w związku z tym łącznie 2 100 000 000 zł. Czy to wystarczy, czy to uratuje budownictwo społeczne? Jakie są potrzeby i co tutaj trzeba byłoby zrobić, żeby tę nogę budownictwa mieszkaniowego podratować?
Znowu zacznę od strategii. Tak? Że tu, my nie mamy pomysłu tak naprawdę, jak to budownictwo mieszkaniowe, nie własnościowe.
Zaspokoić
potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Ustawowo odpowiadają za to samorządy terytorialne, tak? Z tym, że one nie mają środków i możliwości tak naprawdę i to kuleje od wielu, wielu lat. Nie ma żadnej pomysłu strategicznego, jak z tego wyjść i ten miliard, on niczego nie zmieni według mnie. No okej, jest pomysł, trzeba go według mnie poprzeć, natomiast to nie rozwiązuje problemu. Ja na jednej z poprzednich chyba audycji mówiłem o tym pomyśle czy przesądzeniu austriackim, gdzie tam wprowadzono ustawę, która zmusza deweloperów do tego, żeby część wyprodukowanych mieszkań oddawać samorządom nieodpłatnie. Czyli strategię przyjęto tam taką, że ważna jest, są mieszkania komunalne, tak? Zmuszamy deweloperów do tego, żeby oddawali część mieszkań nieodpłatnie. To powoduje oczywiście, że wzrastają ceny mieszkań pozostałych, ale nasza strategia jest taka, że okej, ludzie, którzy mają pieniądze, sobie kupią te mieszkania, natomiast ci mniej zasobni będą mieli ciągle wzrastający rynek czy zasób mieszkań komunalnych, bo gmina przyjmując to mieszkanie, wynajmuje to mieszkanie po kosztach, tak? I to jest jakieś rozwiązanie. Ono mi się podoba osobiście, ale u nas brakuje przesądzeń strategicznych znowu. No, ustalmy wreszcie, w jakim kierunku idziemy. Dajmy na to pieniądze, bo ten miliard to jest taki ochłap, powiedziałbym, rzucony. a nie myślimy doraźnie, tak jak mówiliśmy na poprzednich punktach, że dzisiaj zrobimy to, a ktoś jutro wymyśli, tak, że zrobimy coś innego.
No też są pełne jaskółki takie, że te samorządy dochodzą same do wniosku. Słyszę z tych miast oddalonych od Trójmiasta dalej, że ludzie uciekają, pracodawcy narzekają, że nie ma tych pracowników na miejscu, tylko ja namawiam jak gdzieś tam w różnych gremiach, tych samorządach powiatowych czy gminnych, żeby samorządowcy czy wójt, burmistrz o tym pomyśleli. Jak nie zrobią, sami to rozumieją. Jak nie zrobię budownictwa komunalnego, nie zrobię tych
społecznych,
to ludzie uciekają i to zaczyna dojrzewać. I już mamy wiele symptomów takich miast już w naszym województwie, gdzie angażują się samorządy do rozwoju tego budownictwa, czy komunalnego, czy pomocy w tym społecznym rozwoju, czy spółdzielni mieszkaniowych też temat jak gdyby wraca. I tędy to jest ta droga.
Na pewno jest ta droga. Miliard to jest namiastka, tak? My teraz już jak gdyby, kiedyś pamiętam, że 1000 to było dużo, potem milion było dużo, dzisiaj miliard to jest tak, że się mówi miliard, czy 2 miliardy, czy 3, to nie robi na nikim wrażenia, tak? Tak samo jeżeli mówimy o potrzebach, które są, to mi trudno przeliczyć ten miliard, ile to jest jak gdyby
mieszkań
czy zaspokojonych potrzeb. To jest trudne. Natomiast też niedawno rozmawialiśmy ten temat, ile w Polsce jest mieszkań, które są pustostanami.
2 miliony.
Dwa miliony, prawda?
Sporo tego.
I jest pytanie, bo z kolei wiem, że potrzeb też jest około 2 milionów. I teraz jest pytanie, czy muszą być deweloperzy, czy może być inna ścieżka, ale znowu, no ktoś musi na tym usiąść, przeanalizować i dać rozsądne rozwiązanie, bo to jest do rozwiązania. Nikt mi nie powie, że to nie jest do rozwiązania.
No, w innych krajach się udaje.
Dokładnie. No, mówiliśmy o Austrii, mówimy o innych krajach i to się udaje. W związku z tym nie szukajmy jakiejś cudownej recepty na polskie jak gdyby potrzeby, tylko popatrzmy, gdzie robią to inaczej, przystosujmy do polskich warunków i to rozwiążmy.
Okazuje się, że miliard złotych po dzisiejszych cenach pozwala na realizację o te 4,5 do 5 tysięcy mieszkań. Samorządy zgłosiły na obecną chwilę wnioski na finanse potrzebne do zbudowania 13 tysięcy mieszkań. No i też ciekawa propozycja się pojawiła nieco ponad tydzień temu. Branża deweloperska apelowała o zmiany w przepisach, które ułatwią budownictwo społeczne. Oni przypomnieli, że dzisiaj odpowiadają za 98% mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Udział budownictwa społecznego w rynku mieszkaniowym jest zbyt niski, co naprawdę zszokowało mnie to, że zauważyła to branża deweloperska. Widać teraz staje chyba po karku, ponieważ ludzie ani nie mają zdolności kredytowej przy tych wysokich cenach kredytów. I mieszkania też wyorbitowały bardzo drogo, a jakby wszystkich mieszkań, które są w tej chwili na rynku, nie kupią ci bogaci ludzie, którzy zajmują się wynajmem,
bo już mają.
Z drugiej strony mamy też zagrożenie ze wschodniej strony, nie wiadomo w którą stronę ten konflikt się potoczy. No więc jak można byłoby tutaj zaprząc do pomocy deweloperów, którzy no, pokazują, że oni chcą współpracować, tylko oczywiście będą chcieli na tym zarobić, ale właśnie co można z tym zrobić? Może ten przykład austriacki to jeden jest rozwiązaniem.
No to jest taki element, który duże miasta w tej chwili wprowadzają nakaz tamtych, że powyżej 5 czy 6 dni nie ma wynajmu i tak dalej. Jakoś próbują to prawnie usankcjonować, te ilość mieszkań, szczególnie w takich aglomeracjach jak tam Barcelona. Czy
żeby nie krótkoterminowo, tak, bo oni też narzekają, dla ludzi, którzy potrzebują.
Że wynajmowanie te krótkoterminowe wywindowało ceny mieszkań, ludzie z centrów się wyprowadzają. No jest to
Wracamy do tego, że potrzebny jest dialog, tak? Że potrzebna jest rozmowa, tak, nawet jeżeli deweloperzy się włączyli w to.
I strategia.
Właśnie w tym dialogu powinniśmy najpierw pracować strategię, a potem konsekwentnie
ale strategię
działać.
W dialogu wypracować, tak w rozmowie, oczywiście.
Tak jest.
I później przejąć ją i ją konsekwencje realizować, bo innego wyjścia nie ma.
A ja tylko przypomnę, bo już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył, ale dopowiem, że zwłaszcza tutaj na Pomorzu będziemy inwestować w energetykę. Przyjedzie do nas wielu pracowników, jeśli przyjadą, bo przyjadą, jak będą mieli gdzie mieszkać, a na razie mieszkać nie będą mieli gdzie, więc trzeba bardzo szybko zaplanować budowę właśnie tego budownictwa społecznego czy komunalnego, żeby tym ludziom jakiś dach nad głową zapewnić. I to jest coś, nad czym musimy pomyśleć już w tej chwili, a nie za parę lat. Bo za parę lat to będzie problem.
W 28 roku ma być pierwszy beton lany. No.
I kończymy dyskusję. Kolejna jutro o 10 rano. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pobożu, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia.